Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI przyjął Wiktora Juszczenkę. Rozpoczniemy od aktualności papieskich. Biskup Alojzy Orszulik przypomni następnie atmosferę przełomowych wyborów z 1989 roku. Natomiast Aleksander Kowalski w cyklicznej audycji Wspólne Dziedzictwo podejmie temat znaczenia wizyty Benedykta XVI w Izraelu. W poniedziałkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Ukraiński przywódca przybył do Rzymu specjalnie w celu spotkania się z papieżem. Rozmawiał następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem papieskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak informuje wydany później komunikat prasowy, poruszono sprawy międzynarodowe, wyrażając przy tej okazji zadowolenie z dobrych relacji ukraińsko-watykańskich. Mówiono także o perspektywach pogłębienia współpracy w dziedzinie kulturalnej i społecznej. Wyrażono wolę sprawiedliwego rozwiązania istniejących problemów na linii państwo-kościół na Ukrainie. Wskazano na wkład społeczny tamtejszego kościoła katolickiego, zwłaszcza gdy chodzi o szerzenie wartości chrześcijańskich. Podkreślono także doniosłość promowania wśród chrześcijan dialogu na rzecz jedności, we wzajemnym szacunku i pokojowym współistnieniu.
W złożonej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej, w jakiej znajduje się Ukraina, relacje ze wspólnotami religijnymi i ich zwierzchnikami wydają się należeć do priorytetu Wiktora Juszczenki. Tego wyrazem jest również jego dzisiejsza wizyta w Watykanie.
Przed 2 tygodniami, wkrótce po zapowiedzi podróży do Rzymu, prezydent spotkał się w Stambule z prawosławnym patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I. Strona ukraińska, wbrew oporowi tureckiego rządu, zabiega o otwarcie w Kijowie przedstawicielstwa Patriarchatu Konstantynopolskiego. Taka swoista prawosławna nuncjatura mogłaby zdaniem Juszczenki służyć zjednoczeniu podzielonej cerkwi na Ukrainie. Dodajmy, że zjednoczenie pod patronatem Konstantynopola oznaczałoby kolejny krok ku uniezależnieniu się od Moskwy. Osobnym zagadnieniem jest polityka Juszczenki względem Kościoła katolickiego. Prezydent popiera ideę ustanowienia w Kijowie Patriarchatu Grecko-Katolickiego. Z kolei do Kościoła Łacińskiego odnosi się poważnie i z wielkim zrozumieniem, co podkreślał arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki po grudniowym spotkaniu z głową państwa. Wciąż jednak pozostają otwarte niektóre kwestie, na przykład dotyczące zwrotu majątku kościelnego czy polityki wizowej względem duchownych obcokrajowców pracujących na Ukrainie. Nieufność katolików polskiego pochodzenia budzi także sympatia Juszczenki dla nacjonalistów odwołujących się do tradycji UPA.
Czwartego czerwca minie 20. rocznica historycznych wyborów z 1989 roku. W wyniku obrad okrągłego stołu swoich kandydatów mogła wystawić również opozycja. Jak wspomina biskup Alojzy Orszulik, który był jednym z obserwatorów okrągłego stołu, atmosfera była niezwykle podniosła, zaś strona rządowa była zaskoczona wynikami wyborów, w których Komitet Obywatelski Solidarność już w pierwszej turze zdobył niemal wszystkie możliwe miejsca w Sejmie i Senacie. O wyborach z 4 czerwca, a także nie w pełni wykorzystanej wolności z biskupem Alojzym Orszulikiem rozmawia Rafał Łączny.
Polacy mogli oddać swój głos przynajmniej w częściowo wolnych wyborach. Jak ksiądz biskup zapamiętał atmosferę tamtego czerwcowego dnia?
Żyłem tym dniem 4 czerwca. Podjeżdżałem pod lokale samochodem i obserwowałem, jak ludzie uczestniczą. Sam także uczestniczyłem w tych wyborach. Atmosfera była na pewno bardzo podniosła dla wielu, tym bardziej, że wybory do Senatu były w pełni wolne, a kontraktowy był tylko Sejm. Tutaj się bracia komuniści przeliczyli, bo uważali, że Solidarność nawet tych 35% nie zagospodaruje. Natomiast potem się okazało, że Solidarność zagospodarowała wszystko, natomiast strona rządowa nie zagospodarowała, zwłaszcza listy krajowej, ponieważ cała lista krajowa przepadła.
Po 20 latach od wydarzeń z 1989 roku pojawiają się opinie, że ówcześnie zawarta umowa przy okazji Okrągłego Stołu była zdradą Polski, bo nie odsunięto całkowicie komunistów od władzy. Zgodziłby się ksiądz biskup z taką opinią?
To wszyscy mówią, tacy młodzi, którzy wtedy chodzili w krótkich portkach, po 20 latach wykształcili się, mają pewne talenty i piszą najrozmaitsze swoje wizje. Trzeba było żyć wtedy w tej atmosferze. Tym bardziej, że komuniści absolutnie nie chcieli oddać władzy. Oni chcieli włączyć Solidarność w odpowiedzialność za reformę i za gospodarkę i obciążyć także winą, kiedy to by się nie udało. Więc ja uważam, że to są wszystko takie gdybania, że wtedy można było zrobić lepiej rząd, odsunąć od razu komunistów od władzy. Trzeba pamiętać, że w Polsce istniała armia 300 tysięcy radziecka z wyposażeniem. Poza tym w rękach trzech generałów spoczywała władza, zarówno sił bezpieczeństwa, władza wojskowa i władza partyjna. Aparat partyjny był bardzo gniewny. Więc dzisiaj, gdy ktoś takie opowiada bajki, to ja tylko mogę się poirytować, że wtedy można było wszystkich komunistów co? Wystrzelać? Można było wszystkich komunistów odsunąć od władzy? To była zupełnie inna atmosfera i inne realia. Na przykład problem sformowania rządu. Rząd po przezwyciężeniu tych trudności związanych z wyborem prezydenta, który przeszedł tylko jednym głosem, powstał problem formowania rządu. Miał to sformować Kiszczak. Kiszczak przez Sejm, ten kontraktowy, został desygnowany na premiera, ale nie był w stanie sformować rządu, dlatego że nastąpił rozpad koalicji dawnej komunistycznej i rząd nie mógł powstać. Wtedy się członkowie, którzy potraktowali z nami rozmowy, zwrócili do strony kościelnej, między innymi do mnie, żeby namaścił Kościół kandydata na premiera, bo Kiszczak go nie sformuje. I wtedy wyszedł pan Mazowiecki z oporem, ale też zaakceptował go pan Wałęsa i wreszcie zaakceptował go jako już prezydent pan Jaruzelski. W ten sposób mógł powstać rząd, można powiedzieć, wielkiej koalicji, ale na niedługo. A że można było wszystkich komunistów odsunąć od stanowisk, nawet gdy idzie o służby specjalne, to się nie dało, bo przecież państwo nie może istnieć bez służb specjalnych. Wtedy zrobiono weryfikację i część z nich odsunięto, a część z nich pozostała do dyspozycji nowego rządu.
Czy zdaniem księdza biskupa, patrząc z perspektywy tych minionych 20 lat, wykorzystaliśmy jako Polacy, jako katolicy, jako Kościół uzyskaną wolność, czy raczej wciąż nie domagamy?
Ja myślę, że nie została wykorzystana ta przestrzeń wolności, która zaistniała. Zaistniała wolność nie tylko w wypowiedziach, wolność prasy, mass mediów. Nie powstała konsolidacja po stronie Solidarności. Już się zaczęły rysować różnice także przeciwko Kościołowi, dlatego że uważano, że teraz będą czarni rządzić, a nie siły opozycyjne, które raptem okazały się opozycyjne w stosunku do Kościoła. I to było dla nas wielkim zaskoczeniem i smutkiem, że wielu działaczy przez cały okres stanu wojennego i później było pod parasolem Kościoła i raptem stali się opozycyjni wobec Kościoła. Co strona kościelna mogła zrobić, to zrobiła, żeby zabezpieczyć wartości chrześcijańskie. Ale nie wszystko też się dało zrobić. Ale przetrwaliśmy ten, że tak powiem, atak lewicy solidarnościowej przeciwko Kościołowi. Jednak pewne regulacje prawne zostały przeprowadzone, jak powiedzmy uregulowanie ustawowo, później nauki religii w szkole. Problem także aborcji. Nie był to tak uregulowany, jakby Kościół chciał, ale była ta ustawa już coraz lepsza w stosunku do poprzednich regulacji.
Z biskupem Alojzym Orszulikiem rozmawiał Rafał Łączny. Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Podróż Pawła VI do Ziemi Świętej wpisywała się poniekąd w dzieło Soboru Watykańskiego II. To samo powiedzieć możemy o pielgrzymkach, jakie odbyli tam jego następcy na stolicy Piotrowej, Jan Paweł II i Benedykt XVI. Obaj byli uczestnikami soborowego zgromadzenia i współtwórcami jego orzeczeń. Karol Wojtyła jako biskup krakowski, Józef Ratzinger jako teolog, ekspert niemieckiego episkopatu. Obaj byli później realizatorami soborowej odnowy w swych kościołach lokalnych i także w skali ogólnokościelnej, zwłaszcza odkąd Paweł VI powołał ich do kolegium kardynalskiego. Jako papieże stali się z urzędu głównymi wykonawcami i stróżami soborowych postanowień. Ich wypowiedzi i działania uznać można za autentyczny wykład nauczania soboru. Dotyczy to także ich podróży apostolskich, a już w szczególny sposób pielgrzymek do Ziemi Świętej. Benedykt XVI wrócił stamtąd przed 2 tygodniami. Jakie znaczenie miała ta wizyta dla relacji katolicko-żydowskich? Jakie przesłanie skierował tam papież do Żydów? W jednym z ostatnich numerów L'Osservatore Romano pisze o tym kardynał Walter Kasper, który towarzyszył Ojcu Świętemu w podróży jako jej bardzo kompetentny obserwator. Ten wybitny teolog, stojący na czele papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan, jest w Watykanie odpowiedzialny równocześnie za relacje z wyznawcami judaizmu. Artykuł w watykańskim dzienniku nosi tytuł Pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej. Nie ma alternatywy dla dialogu między chrześcijanami i z judaizmem. Niemiecki Purpurat omawia również tamtejszą sytuację ekumeniczną. Zauważa, że rozdarcie chrześcijaństwa nigdzie nie jest tak boleśnie widoczne jak w Jerozolimie. Ale też w żadnym innym miejscu chrześcijanie różnych kościołów tak bardzo od siebie nie zależą. Zaś w ostatnich 10 lat rośnie tam między nimi współpraca i braterstwo. Najwięcej uwagi kardynał Kasper poświęca jednak relacjom z judaizmem. Pisze:
spotkanie z Żydami, starszymi braćmi w wierze Abrahama, znalazło się z różnych racji w centrum publicznego zainteresowania. Tym niemniej Benedykt XVI nie przybył, choć wielu błędnie tak utrzymywało, jako papież niemiecki, z dobrze znanym obciążeniem niemiecką historią. To, co ma do powiedzenia na ten temat, powiedział już w Kolonii i w Oświęcimiu.
W 2005 roku Benedykt XVI tak mówił w kolońskiej synagodze.
Im 20. Jahrhundert hat dann in der dunkelsten Zeit deutscher und europäischer Geschichte
W XX stuleciu, w najmroczniejszym okresie dziejów Niemiec i Europy, pod wpływem szaleńczej neopogańskiej ideologii rasistowskiej doszło do próby unicestwienia europejskich Żydów, zaplanowanego i systematycznie realizowanego przez państwo, która przeszła do historii jako Shoah. Nie uznawano już świętości Boga i dlatego podeptano również świętość ludzkiego życia.
Papież przypomniał też wówczas średniowieczne prześladowania Żydów w Niemczech, a także nowe podejście Kościoła w tym kraju, jakie w okresie powojennym i zwłaszcza posoborowym znalazło wyraz w różnych oświadczeniach tamtejszego episkopatu. Niecały rok później powiedział w Oświęcimiu:
Prendere la parola in questo luogo di orrore.
Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi, nie mających sobie równych w historii, jest rzeczą prawie niemożliwą. A szczególnie trudną i przygnębiającą dla chrześcijanina, dla papieża, który pochodzi z Niemiec. 27 lat wcześniej, 7 czerwca 1979 roku, Jan Paweł II był tu jako syn polskiego narodu. Ja przychodzę tutaj jako syn narodu niemieckiego. I dlatego muszę i mogę powtórzyć za moim poprzednikiem. Nie mogłem tutaj nie przybyć. Przybyć tu musiałem. Był to i jest obowiązek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowiązek wobec Boga. Jestem tu jako następca Jana Pawła II i jako syn narodu niemieckiego. Syn tego narodu, nad którym grupa zbrodniarzy zdobyła władzę przez zwodnicze obietnice wielkości, przywrócenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczając perspektywy dobrobytu, ale też stosując terror i zastraszenie, by posłużyć się narodem jako narzędziem swojej rządzy zniszczenia i panowania.
Come strumento della loro smania di distruzione e di dominio.
Dodajmy tu, że słowa Benedykta XVI o grupie zbrodniarzy, która przed ponad 70 laty zdobyła władzę w Niemczech, odczytuje się czasem w Polsce tak, jakby mówił on o zmanipulowaniu narodu niemieckiego przez kilku szaleńców. Papież przemawiał po włosku i w tej wersji językowej użyto terminu gruppo, grupa. Niewątpliwie jednak tak ważne i bardzo osobiste przemówienie napisał on w swoim ojczystym języku. W niemieckiej wersji opublikowanej w Watykanie ta grupa zbrodniarzy to Eine Schar von Verbrechern. Natomiast Schar po niemiecku to bynajmniej nie garstka, tylko gromada, tłum, orszak, hufiec, zastęp, oddział, stado. Po tym przypomnieniu wróćmy do refleksji kardynała Kaspera zamieszczonych na łamach L'Osservatore Romano. Według niego, jak już słyszeliśmy, wizyty Benedykta XVI w Izraelu nie należy interpretować w kluczu pojednania niemiecko-żydowskiego.
Przybył on, co z czysto politycznego punktu widzenia jest o wiele ważniejsze, jako głowa Kościoła powszechnego, by wyrazić na nowo narodowi żydowskiemu miłość zarówno swoją osobistą, jak Kościoła katolickiego. Odrzucenie wszelkiej formy antysemityzmu, negowania czy nawet tylko deprecjonowania Shoah wyraził on jasno, gdy tylko dotknął izraelskiej ziemi na lotnisku w Tel Awiwie. Przed odlotem powtórzył to wszystko z ogromną jasnością, określił jako nieodwołalną soborową deklarację Nostra Aetate o stosunku Kościoła do judaizmu.
Z dalszymi rozważaniami przewodniczącego Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem, dotyczącymi zwłaszcza bardzo istotnego jego zdaniem papieskiego przemówienia w Yad Vashem, zapoznamy się za miesiąc.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne Dziedzictwo kończymy już poniedziałkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.